Ja pierniczę, gdzie ja wjechałem? Gdzie ja wjechałem? W ostatnim czasie dosyć głośno jest o BMW, znaczy o BMW zawsze jest głośno, z reguły w kontekście wypadków, ale głośno jest w związku z nowymi modelami. Oczywiście mam tutaj na myśli czwórkę, czyli ten samochód z ogromnymi nerkami. To nie jest żadna nowość, bo pojawił się już jakiś czas temu, a jego wygląd jest znany już od wielu miesięcy. Ale za to nowością jest render BMW prawdopodobnie i7, czyli największego elektryka BMW, który został gdzieś tam przyłapany na testach, oczywiście całkowicie obklejony folią, no ale ktoś jednak postanowił spróbować go odmaskować, czy jak to inaczej nazwać, i po tym właśnie odmaskowaniu okazało się, że wyszedł z tego jakiś kaszalot. Chodzi o taki błękitnawy render, który jest zupełnie do niczego niepodobny. To znaczy ten samochód, który wyszedł z tego renderu, jest zupełnie do niczego niepodobny, ale też nie ma zupełnie nic wspólnego z BMW. Trwają teraz dyskusje, czy dlaczego to nowe BMW 7 tak będzie wyglądało, że w ogóle nerki w całkiem innym kształcie i znowu, że jakaś rewolucja. Otóż odpowiedź jest prosta, to BMW nie będzie tak wcale wyglądało. Ono prawdopodobnie było obklejone jeszcze jakimiś plastikowymi panelami, które miały zmieniać kształty newralgicznych elementów, takich jak lampy, właśnie kształt grilla i ogólnie detale. Więc nie wydaje mi się, żeby BMW mogło rzeczywiście zaprojektować taki całkowicie dziwny twór, aczkolwiek zaraz po tym, jak sobie to pomyślałem, to dotarło do mnie, że przecież mamy tą czwórkę nieszczęsną z tym dziwnym grillem. Ona by mogła sugerować, że BMW może zmienia kierunek stylistyki, może zmienia te swoje kluczowe elementy designerskie, może w tym jest jakiś sens i może rzeczywiście ta siódemka tak wyglądać. Jest jedna rzecz, która sprawia, że trochę bardziej jestem w stanie uwierzyć, że być może ten wygląd ma coś wspólnego z wyglądem produkcyjnym, coś więcej niż nic. Mianowicie kształt słupka C. Co jest w nim takiego charakterystycznego? No właśnie nic. I to jest zastanawiające, dlatego że słupek C w BMW od dobrych kilkudziesięciu lat miał to charakterystyczne podcięcie, które się nazywa łukiem Hofmeistera, i tego właśnie elementu nie ma w tej niby i7. Dlaczego to uprawdopodabnia ten projekt? Ano dlatego, że nowa czwórka też tego nie ma. W ogóle ta czwórka, mam wrażenie, że jest jakimś zupełnym eksperymentem, bo kiedy właśnie sobie uświadomiłem, że okej, ta siódemka nie ma tak samo jak czwórka tego wcięcia krawędzi, to zacząłem szukać jakiejś logiki w tym, co BMW teraz projektuje, bo sobie pomyślałem, okej, no to może jest tak, że skoro ta czwórka ma taki wielki grill, a trójka ma zwykły, jak normalny samochód, no to może BMW teraz będzie coupé robiło z takimi wielkimi grillami. Może to jest ich nowy sposób na odróżnienie coupé od zwykłych wersji, czy może tych bardziej sportowych od zwykłych. No więc przejrzałem sobie aktualny katalog BMW. No więc jedyne, co ma ten dziwny wielki grill, to jest jednak tylko i wyłącznie czwórka. Czwórka coupé i czwórka cabrio. Idąc dalej, zaczęło się robić ciekawie, bo czwórka GT, Grand Tour, czy jak oni to tam sobie nazywają, już ma zwykły przód, taki jak trójka. Chyba, że akurat mówimy o M trójce, bo M trójka ma taki sam przód jak czwórka, ale czwórka coupe i czwórka cabrio, nie czwórka GT. Nie za bardzo w tym widać jakąś logikę, więc być może BMW z tą czwórką zaczęło jakieś eksperymenty, może zaczęli kombinować z jakimś nowym językiem stylistycznym. I może rzeczywiście już nie będzie tego łuku Hofmeistera. No i może rzeczywiście ta siódemka będzie tak wyglądała. Nie chce mi się w to wierzyć, ale skoro oni się odważyli na wypuszczenie czegoś takiego jak czwórki, to może i się odważą na wypuszczenie czegoś takiego jak ta dziwna siódemka. To tyle o BMW. A teraz o ludziach, których z BMW raczej nie kojarzycie. Pamiętacie na pewno takiego mema, zdjęcie, na którym przy stoliku przykrytym ceratą siedzi czterech gości kilkunastoletnich w kraciastych swetrach z młodzieńczym wątłym wąsem w dziwnych fryzurach. Kojarzycie to na pewno. To impreza informatyków, to jest tytuł mema. Każdy z was pewnie takich ludzi znał, kiedy ja chodziłem do podstawówki, czyli co trochę lat temu to było, to tacy ludzie byli nazywani z reguły albo kujonami, bo oni z reguły dobrze byli z matematyki, z fizyki, z tych najtrudniejszych przedmiotów, albo byli przezywani od okularników, albo inne określenia w ich kierunkach padały. W podstawówce dzieciaki są bezwzględny. W każdym razie to byli ludzie, którzy nigdy nie byli w tej najliczniejszej, najbardziej zgranej paczce klasy. Oni zawsze musieli być na boku, zawsze byli ludzie, którzy nie byli traktowani poważnie, nikt się z nimi za bardzo nie chciał kumplować. No, tacy, no wiadomo, że w każdej klasie musieli tacy być. Tak było przez długi czas, aż mniej więcej z 15 lat temu coś się zmieniło. Zaczęły się pojawiać biznesy internetowe robione przez informatyków, wydaje się, że wręcz mimochodem, i osiągające ogromne sukcesy. Mam tu na myśli oczywiście takiego informatyka, czy programistę, bo to nie jest informatyk, jak Mark Zuckerberg i jego Facebook, takiego programista jak na przykład pan Popowicz i nasza klasa świętej pamięci, ale w swoim czasie ogromny sukces. I takie firmy i ludzie z nimi związani zaczęły wchodzić do popkultury. I to były okolice lat 2005, 2006, mniej więcej te lata, kiedy to się zaczęło zmieniać. Ten trend oczywiście pojawił się też u nas i był coraz wyraźniejszy, czego wyrazem była piosenka, w której są określenia: prosto z kanapy robię startupy i ogólnie rzecz biorąc robię internety. Czyli określenie internety, które weszło w ogóle do języka polskiego i do dzisiaj jest używane jako powszechne określenie internetu. Takie powiedzmy bardziej luźne i nieformalne. Więc te wszystkie zdarzenia zaczęły powodować, że ci programiści, czy generalnie ci ludzie od komputerów zaczęli być jednak trochę cool. Już nie byli traktowani jako jakieś nerdy siedzące w piwnicy i chodzące w koszuli w kratę, tylko zaczęli być postrzegani jako całkiem spoko goście z fajnymi pomysłami. Zauważcie, że teraz bycie programistą to jest często styl życia i firmy programistyczne bardzo zaczęły luzacko i pomysłowo zachęcać do pracy właśnie u siebie. Bycie programistą stało się naprawdę, naprawdę dobrym pomysłem. Pewnie ma to też związek z zarobkami, jakie panują w tej branży. Ale to już zostawmy. No i co dalej? Po co ja w ogóle o tym mówię? Ano mówię o tym, bo chcę nawiązać do wyścigu samochodów autonomicznych. Jest coś takiego jak RoboRace, a w zasadzie było, bo chyba się skończyło wczoraj. To była pierwsza, wydaje mi się, edycja wyścigów samochodów autonomicznych, a właściwie to rajdu, zaraz o tym więcej, który miał bardzo ciekawą formułę, bo było sobie 6 drużyn, przy czym każda z tych drużyn dysponowała takim samym pojazdem. To był jakiś samochód stworzony przez Nvidię chyba? To nieistotne jest, to jakiś tam pojazd. Tak jak mówiłem, pojazdy były autonomiczne, czyli bez kierowców. Wyścigi odbywały się na torze, który został całkowicie zmapowany. Była tam prezentowana taka jakby wizualizacja tych punktów wszystkich, które zostały zmapowane zmapowane na tej trasie. Punktów mapowania mrowie. Po prostu jak była pokazana wizualizacja, naprawdę bardzo gęsta siatka. Mało tego, to nie był po prostu wyścig. Znaczy to w ogóle nie był wyścig. To właśnie. Dlaczego to nie był wyścig? Dlatego, że to tak naprawdę był rajd. Tam nie było takiej formy rywalizacji, gdzie wszyscy wystartowali naraz i się ścigali. To pewnie jeszcze nie ten moment, nie ta precyzja. Natomiast no, każdy z tych samochodów robił okrążenia, ale to nie były takie zwykłe okrążenia, bo była tam rozszerzona rzeczywistość i na trasie przejazdu były stawiane wirtualne przeszkody i punkty, które nie wiem właściwie jak je nazwać, ale w Mario Bros. Skakało się, żeby grzybki złapać, no to właśnie dokładnie tak to działało. To były jakieś takie miejsca, przez które trzeba było przejechać, żeby dostać punkty. Przeszkody trzeba było omijać, oczywiście to były szykany. Wyglądało to trochę śmiesznie z samego takiego nagrania wideo, kiedy nie były nałożone na to te punkty wirtualne, bo samochód jechał i nagle skręcał i robił jakieś esy po drodze. Ale ja wam o tym mówię, ale pewnie wy już i tak tego nie słuchacie, dlatego że każdy, kto widział relacje z tego Roborace'a, na pewno już zapamiętał tyle, że tak, dwa samochody zaraz po starcie, pierwsze co zrobiły, to przypierniczyły w barierkę, w bandę właściwie, na prostej drodze. Nie było tam żadnych przeszkód, nie było tam żadnych pojazdów, które by trzeba było wyminąć, nic, po prostu prosta startowa, a po prawej stronie banda. I albo inne przypadki, gdzie samochody się po prostu zatrzymywały w jakichś miejscach, które zdecydowanie nie były miejscami, w których one się miały zatrzymać. Tak, to wszystko prawda. Ale w ogóle nie to jest ważne w tym wyścigu. Już pomijam też to, że trochę był nudny, bo to wszystko trwało ponad 4 godziny. Przyznam, że oglądałem to przeskakując po kilkanaście minut. Ale nie to jest najważniejsze. Zobaczcie, na czym polegają wyścigi samochodowe, czy generalnie sport motorowy? Na tym, że mamy kierowców i mamy zespoły. Zespoły tworzą samochody, kierowcy szkolą się i mają swoje umiejętności. W ten sposób jedni i drudzy zdobywają jakąś tam renomę, szacunek, budują wokół siebie grupę fanów, która później jeździ za tymi na przykład kierowcami, ma plakaty tych kierowców albo samochodów na ścianach. Generalnie tego typu historie. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w przypadku Roborace, jak już wiecie, nie ma kierowców, są samochody. Samochody dość nudne, no bo każdy jeździ tym samym. Więc tu jakoś specjalnie nie ma się czym emocjonować. Więc co odróżnia od siebie te zespoły? Co jest tym elementem, który może powodować, że będziemy darzyć szacunkiem któryś z nich? Algorytm i jego autor. I tak sobie myślę, że to jest następny poziom, na który mogą zostać wyniesieni programiści, czy ludzie, którzy są nazywani popularnie nerdami. Już nie tylko będą pomysłodawcami i twórcami biznesów internetowych, ale staną się kierowcami wyścigowymi. Wyobrażacie to sobie? Co 10 lat może się okazać, że jak moja córka pozna jakiegoś chłopaka i ten chłopak będzie się interesował motoryzacją, to kiedy wejdzie do jego pokoju, może się okazać, że na ścianie będzie wisiało zdjęcie jakiegoś programisty, który wymyślił algorytm, który kopie tyłki na wyścigach samochodów autonomicznych. Od samochodów autonomicznych, które są właściwie chyba w 100% przypadków elektryczne, przechodzimy płynnie do ciekawostki, czyli odpowiedzi na pytanie, czym my będziemy jeździć za 10 lat. Wygląda na to, że w dużej większości jeździ samochodami napędzanymi paliwami alternatywnymi, a to dlatego, że według właśnie opublikowanego raportu IATO w lipcu tego roku w Europie udział samochodów elektrycznych i hybrydowych i pluginów w sprzedaży całkowitej samochodów osobowych wyniósł 25%. 25%. To są bardzo szybkie wzrosty. W ogóle w tym roku ten przyrost jest bardzo, bardzo znaczący. Bardziej do Was pewnie przemówi fakt, że to był też miesiąc, w którym po raz pierwszy samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi było więcej sprzedanych niż samochodów z silnikiem diesla. Co ciekawe, samochody benzynowe też spadają, ich udział. Więc mamy szybszy przyrost ilości samochodów z napędami alternatywnymi, niż by się można było tego spodziewać jeszcze rok temu. To oznacza, że za 10 lat, kupując samochody używane, w dużej mierze będziemy już mieli do wyboru samochody elektryczne czy samochody z napędem alternatywnym. Możemy zrobić konkurs, tak czekając na dojazd do asfaltu bez dziur. Kto zgadnie, po jakim ja w ogóle jeżdżę mieście? Sądząc po odgłosach, można by dojść do pewnych wniosków. Podpowiedź: jest w tym mieście kostka brukowa i dziury. Co jest do wygrania? Nic. Nawet dwa razy nic. O, znowu kostka.